Dzień dobry, a moim i Państwa gościem jest radny Łódzkiej Rady Miejskiej, sprawiciel Rzeczypospolitej, Tomasz Głowacki. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie rektorze. Dzień dobry Państwu.
Panie radny, pan jest też nauczycielem. Nie boi się pan o swoją pracę?
Tak, jestem nauczycielem. Oczywiście, że w środowisku nauczycielskim rozmawiamy o tym, zastanawiamy się, jak będzie ta reforma wyglądała. Również w odniesieniu konkretnie do mojej placówki, ale nie chciałbym się skupiać na sobie.
No tak, ale tylko pewnie pana koledzy rozmawiają o tym właśnie, czy ktoś straci pracę, czy nie. Nie do końca o tym, jak reforma, jak polska edukacja będzie wyglądała. Pewnie uczniowie też się zastanawiają bardziej, do której szkoły pójdą, a nie na temat tego,
tak,
jak
jest to
będzie
temat
wyglądała struktura,
cała siatka
szkół.
W łódzkich szkołach, nie tylko w łódzkiej, w całej Polsce. Ale jeżeli chodzi o samych nauczycieli, to tutaj obawy są o tyle może nie do końca zasadne, dlatego że no, dzieci będą dalej, tylko będą w innych strukturach, tak? Będą w 7 klasie szkoły podstawowej.
No tak, więc ale te też godziny zmienią pewnie swoje szkoły, pewnie zmienią siedziby w niektórych przypadkach.
A to już właśnie dużo zależy od organizacji, od tego, jak dany samorząd, w tym przypadku Łódź, zaproponuje jakie rozwiązania. Dlatego że ja uważam, że można przy dobrej woli, przy chęci współpracy tak to zorganizować, żeby nauczyciele ze szkół gimnazjalnych mieli tą możliwość, zresztą zgodnie z ustawą, pierwszeństwa przy zatrudnianiu w szkołach podstawowych, których jest więcej w Łodzi niż gimnazjów. Więc dodatkowo powstanie więcej oddziałów klas siódmych niż powstałoby klas pierwszych gimnazjalnych.
No to się okaże, jak samorządy dokładnie przyjmą te uchwały.
No to są dane Wydziału Edukacji.
To są dane
Wydziału Edukacji,
ale jeszcze na podstawie symulacji pewnych.
No tak, tak, ale te siódme klasy muszą powstać. Tak?
Siódme klasy oczywiście.
Muszą powstać i tutaj wiemy, że będzie ich, jeśli dobrze pamiętam, chyba 125, natomiast pierwszy klas gimnazjalny, gdyby dalej istniały, powstałoby 95. Czyli mamy 30 oddziałów więcej, a co za tym idzie, ileś etatów więcej.
Pewności jeszcze jednak nie ma, czy rzeczywiście za 5 miesięcy już wakacje i nikt nie wie tak naprawdę, jak to będzie wyglądało do końca. Nikt nie wie do końca, w której szkole będzie pracował, czy się uczył. Czy rzeczywiście ta reforma nie jest wprowadzana zbyt szybko, na pośpiechu, czy nie jest po prostu robiona po łebkach.
Nawet jeżeli uznamy,
mówi,
panie redaktorze, że rzeczywiście można by jeszcze trochę poczekać, że można by trochę popracować, to w tym momencie już jakby sprawa jest o tyle zamknięta, że no, trzeba reagować na warunki, jakie są tu i teraz.
No tak, klamka zapadła, ale to przecież tak, decyzja polityczna była decyzja rządu.
Tak, ale w tej sytuacji no, nie warto chyba już rozważać, tak, czy warto było jeszcze, czy należało dłużej się nad tą reformą pracować. Po prostu trzeba dostosować sieć szkół do tego, co jest, do tej ustawy i nad tym skupić swoją energię, bo tak uważam.
Nie zgadza się na pewno Związek Nauczycielstwa Polskiego z tym, Partia Nowoczesna i wiele innych organizacji, które zaczęły zbierać podpisy.
No prawo się nie zgadzać.
Pod prośbą o referendum, czy wnioskiem, uchwałą o referendalną. 500 000, jeżeli zbiorą, no to w takim razie referendum pewnie trzeba będzie zorganizować.
Nie wiem, bo to będzie decyzja Sejmu. Nie trudno mi tutaj się...
No trudno sobie wyobrazić, żeby Sejm zignorował 500 000 obywateli.
Natomiast no, trudno też nie dopuszczać takiego rozwiązania, że jednak tego referendum nie będzie. Tym bardziej, że spowodowałoby to kolejne zamieszanie. Myślę, że taki pomysł mógł być warty rozważenia jesienią zeszłego roku. Albo jeszcze wcześniej właściwie, kiedy rząd mówił o propozycji reformy, ale jeszcze nie przybierała ona charakteru formalnego przyjętych propozycji ustawowych. Wtedy trzeba było takie rzeczy organizować, bo być może również pod naciskiem społecznym rząd byłby w stanie dokonać pewnych korekt w swoich propozycjach reformy, jeżeli te naciski by były.
Czyli natomiast pan nie przyjmuje takiego scenariusza, że jednak te podpisy zostaną zebrane i referendum zostanie zwołane?
Ja bardziej traktuję to referendum teraz właśnie jako na pewno grę polityczną, szukanie poparcia, które gdzieś tam ucieka w sondażach tej czy innej partii, niż jako realną chęć pomocy polskiej szkole, bo gdyby taka była, to ta inicjatywa powinna się pojawić rok temu.
A pan jako nauczyciel ocenia, że rzeczywiście gimnazja powinny zostać zlikwidowane?
Ja uważam, że polska szkoła musi, że zmiany muszą być w polskiej szkole, to jest konieczne. Pytanie, czy zmiany strukturalne to są te, które wychodzą naprzeciwko bolączkom polskiej szkoły. Ja osobiście
no właśnie, bo dużo zarzutów jest też wobec na przykład programu nauczania, tego, że jest przygotowany zbyt szybko.
Ja bym osobiście oczekiwał przede wszystkim wsparcia tego aspektu wychowawczego, bo dużo rząd o tym mówi, ale ja właściwie mało elementów znajduję w tej reformie, które mówią o tym, na czym ma polegać ta większa rola wychowawcza szkoły, w jaki sposób nauczyciel ma rzeczywiście, jakie narzędzia ma mieć do tego, żeby tą stronę wychowawczą realizować. I tu uważam, że w tym kierunku powinno iść, tak? Wzmocnienie prestiżu nauczyciela, również finansowego. O tym się mówi mało, albo wręcz w ogóle, a myślę, że to są te kluczowe elementy, które w tym momencie polską szkołę, oczywiście kwestia programów nauczania, zwiększenia ilości godzin historii, to jest wszystko ważne, języka polskiego. Natomiast myślę, że pewne aspekty jeszcze nie zostały do końca dopracowane.
Pan pewnie z dwóch stron może czuć się zagrożony, bo jest pan przecież przy okazji samorządowcem, a właśnie wczoraj zawiązał się ruch w Łodzi, przynajmniej struktury lokalne Ruchu Obrony Samorządu. To inicjatywa Polskiego Stronnictwa Ludowego. Samorząd trzeba bronić przed centralizacją. Rzeczywiście będą coraz bardziej zmniejszane kompetencje radnych, wójtów, burmistrzów, prezydentów?
Na pewno jestem zwolennikiem decentralizacji, natomiast też nie widzę w obecnych działaniach rządu jakichś ruchów, które miałyby ją bardzo ograniczać, czy w ogóle ograniczać. Chociaż powiem wprost, nie podoba mi się propozycja na przykład ograniczenia wyborów jednomandatowych w dużych miastach do wyborów proporcjonalnych. Wręcz przeciwnie, uważam, że powinniśmy się w kierunku okręgów jednomandatowych.
A to najbardziej kontrowersyjna zmiana, to znaczy dwukadencyjność wójtów, burmistrzów, prezydentów?
No panie redaktorze, ona jest o tyle zasadna, o ile możemy uznać, że jest dany starosta, wójt, tak, burmistrz, który rzeczywiście świetnie sobie radzi, ma, nie wiem, poparcie 70%, były takie przykłady podawane i tak jest. O tyle mamy mnóstwo takich przykładów, gdzie no, zawiązały się jakieś rzeczywiście dziwne układy, które po prostu trwają tak od lat. I chyba jesteśmy w takiej sytuacji, kiedy trzeba to...
Na przy okazji pozbędzie się w takim razie Prawo i Sprawiedliwość konkurencji w największych polskich miastach, bo to przecież kilkunastu dotyczy.
Kiedy trzeba to...
Trudno się spodziewać, że w największych polskich miastach dochodzi do takich układów.
Znaczy, dla mnie trudno przyjąć taką interpretację prawa, że ono będzie działało wstecz. Wydaje mi się, że jeżeli taka ustawa...
Czyli z tym
ustawa,
się nie zgadza, tak?
To znaczy, ja uważam, że w tej sytuacji tutaj eksperci się powiedzą, prawnicy, czy rzeczywiście to jest w ogóle możliwe, tak? Natomiast wydłużenie kadencyjności do 5 lat uważam za zasadne, ponieważ te okresy 4-letnie no, są zbyt krótkie i trochę bardziej jakby kosztowne, tak?
W sensie 10 takim... lat to już lepiej niż 8 i 10, w 10 lat da się przeprowadzić pewne zmiany, reformy i później przekazać komuś.
Myślę, że tak, tym bardziej, że tam nie ma ograniczenia, tak? Do w ogóle sprawowania jakiejkolwiek funkcji, tylko jest z tej jednej najważniejszej, tak? Ale to nie znaczy, że nie można być wiceprezydentem, czy nie można być, nie wiem, przewodniczącym Rady Miasta. No, jakby jak ktoś chce być dalej aktywny, to on sobie to miejsce znajdzie.
A być może należałoby też pomyśleć o ograniczeniu kadencyjności we wszystkich wybieralnych funkcjach. Mówię o posłach, senatorach, ale także na przykład radnych.
Być może tak, natomiast ja nie wiem, czemu miałby to służyć, tak? No bo o ile władza wykonawcza ma realny wpływ na podejmowane decyzje, na wydatkowanie pieniędzy, na...
No, władza ustawodawcza ma prawo decydować, decyduje o prawie, jakie obowiązuje, czy lokalnie, czy też w Polsce.
Tak, ale ten ostateczny głos zawsze należy do rządu, czy tutaj do władz samorządowych. Dlatego ja się oczywiście nie bronię. Ja w ogóle uważam, że co po niektórzy politycy są niewolnikami poszczególnych kadencji, w tym sensie, że kiedy rozpoczął jedną, to już myśli o tym, żeby koniecznie być następnej. Myślę, że musimy trochę rzeczywiście uzdrowić nasze życie polityczne, bo dopiero wtedy polityk jest w stanie co zrobić, jeśli traktuje swoją kadencję jako ostatnią.
Dziękuję bardzo. Moim i Państwa gościem był radny Prawicy Rzeczypospolitej Łódzkiej, radny Tomasz Głowacki.
Dziękuję. Bardzo dobrego dnia życzę.